Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Troszeczkę wyżynamy mikrofon, żeby było jeszcze lepiej. Dobrze, skład Czarnych na nowy sezon zamknięty definitywnie, czy jeszcze mogą być jakieś korekty?
Na ten moment definitywnie, oczywiście czas pokaże, sezon pokaże, jak wszystko się będzie rozwijało, w którą stronę to pójdzie, czy będą potrzebne korekty, czy nie. Na ten moment jesteśmy, że tak powiem, usatysfakcjonowani. Robert Stelmachers wybrał 9 zawodników do grania, tak, jeżeli można powiedzieć.
9.
Mamy 6 obcokrajowców, 3 Polaków, Kuba Musiał, Szymon Tomczak, Michał Nowakowski oraz uzupełnienie składu oczywiście jeszcze młodymi chłopakami, Cezary Zabrocki, nasz Jan Pluta, Daniel Słomczyński, być może jeszcze jacyś inni młodzi też dołączą.
Jeszcze? Ale to są z STK zawodnicy, czy
mówię
gdzieś pozyskani?
Z STK oczywiście, do treningów na pewno w rotacji będzie ich więcej.
Bo nie dziwimy się, że trener tam sobie tak dobiera skład, żeby mu dobrze grał, więc po tych młodych zawodników zawsze się z pewną jakąś niepewnością sięga, chyba że są jakieś kontuzje, nie daj
tak,
Boże.
Tak, pamiętajmy, że na treningach optymalnie jest potrzebnych jest 12 zawodników. Nie zawsze to się tak udaje odpukać, ale czasami ludzie po prostu chorują, mają jakieś swoje prywatne sprawy, mają też drobne kontuzje, więc w ciągu sezonu młodzi zawodnicy z STK są jakby częścią składową bezapelacyjnie zespołu i pomagają w codziennym życiu egzystencji zespołu.
To podsumujmy. Rozgrywający Aigar Szkele, Jordan Duffy, obrońcy Jakub Musiał, Chico Carter, skrzydłowy Donovan Ivory, Michał Nowakowski, środkowi junior Etuszy, Szymon Tomczak i Francis Okoro, Jan Pluta, Cezary Zabrocki, Daniel Słomczyński. Nikogo nie pominąłem. Chyba.
Tak szybko pan tutaj przeczytał, panie
redaktorze. Dobrze, ale tak. Rozumiem, tych 6 obcokrajowców to bardziej wymusił rynek, czyli to, że polska opcja była za droga, czy obstawiliście taki układ składu, że tych 6 obcokrajowców ma dawać jakiś taki szkielet zespołu, czy to nie będzie miało znaczenia, kto ma jaki paszport? Po prostu tak się ułożył ten skład i koniec?
Tutaj paszport nie ma znaczenia, natomiast sytuacja rynkowa na pewno miała znaczenie i obniżenie opłaty do ligi, ujednolicenie tego dla wszystkich zespołów, bez względu na to, czy zespół występuje w pucharach europejskich, czy nie. 100 tysięcy opłaty do ligi otworzyło trochę nam drogę do tego 6 obcokrajowca, bo jak sumujemy tę kwotę potrzebną na tego 6 obcokrajowca plus rzeczywiste wynagrodzenie w tym, co szukaliśmy, to tak naprawdę te kwoty zrównują się z zawodnikami polskimi i tutaj przez to zrobiła nam się jakby bardziej dostępna furtka. Nie ukrywam, że byliśmy bardzo blisko opcji z 4. Polakiem, jeżeli można tak powiedzieć.
Czyli to Paxson Wójcik, tak? Z polskim.
Paxson Wójcik, a wcześniej jeszcze Dominik Wilczek.
O, proszę bardzo.
Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie udało się dojść do porozumienia. Przypominam na razie, że Paxson Wójcik to jeszcze ciągle jest zagraniczny gracz.
No tak, ale tam jest jakieś oczekiwanie na paszport, więc ale ta kolejka jest dość długa w Pałacu Prezydenckim,
tak,
zdaje się.
Pamiętajmy też, że zmienia się Pałac Prezydencki w niedługim czasie, więc to wszystko może mieć wpływ, to może wszystko się przesunąć, to jest duże ryzyko, jeżeli ktoś liczy na to. Natomiast no, Paxson Wójcik według informacji od agenta, który zmienił się w trakcie naszych rozmów między innymi.
To nie ułatwia.
To nie ułatwia. Wybrał grę poza PLK.
Co robić? Trudno. Dobrze, ale wydawało się, że ten brak obowiązku Polaka na parkiecie to obniży kontrakty polskich zawodników, ale jest inaczej?
Być może i trochę obniżył. Być może spowodowało to, że jednak dużo ciekawych nazwisk polskich trafiło do pierwszej ligi z kolei, tak? Podnosząc jakby już automatycznie tam poziom, jak popatrzymy na chociażby nasz Mateusz Dziemba,
no półtora roku tu grał, także.
Tak, Mateusz trafił do GKS
Tychy. Tychy.
Zresztą tam wiele innych też ciekawych nazwisk się pojawiło i w innych zespołach również. Może to jest dobra ścieżka, bo pamiętam, takie były rozmowy z PZK-szem z PLK wcześniej, wiosną tego roku, co się może wydarzyć, kiedy ten przepis zostanie zniesiony. Więc okej, natomiast pozostałe te kwoty gdzieś tam stoją, no, oczekiwania zawodników są, jakie są, przyzwyczajeni przez lata i za bardzo nikt nie chce specjalnie z tego schodzić. Ale też pamiętajmy, że brak obowiązku Polaka na parkiecie wcale nie oznacza to, że zespoły nie będą sięgały po tych Polaków, bo jeżeli mamy dobrego człowieka, dobrego zawodnika w rotacji z polskim paszportem, to on na pewno znajdzie swoje minuty na parkiecie. Być może będzie musiał troszeczkę bardziej o nie powalczyć. To też trzeba mieć na uwadze.
Dobrze, więc skład jest zamknięty. Kiedy zawodnicy zaczną trenować? Bo rozumiem, zaczynają od pewnie testów medycznych.
Tak, no troszeczkę nam się to się wszystko tutaj skomplikowało przed tygodniem bodajże, ponieważ wszystko mieliśmy już ułożone, gry kontrolne, badania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, informacja z ligi o przesunięciu pierwszej kolejki na grudzień, tak, czyli jakby przełożenie tej kolejki na grudzień
Czyli zaczynamy od drugiej kolejki.
Zaczynamy tak naprawdę od drugiej kolejki, która będzie pierwszą, ale będzie drugą.
Ale to jest efekt Eurobasketu? Ale to przecież było wiadomo, że gramy Eurobasket, więc...
Nie, to jest efekt jakichś rozgrywek europejskich, któregoś okay. zespołu i gdzieś tam się coś skomplikowało, więc tak...
Jest nakładka terminowa, tak?
Tak jest, więc zaczynamy tydzień później. W związku z tym musieliśmy dokonać pewnych korekt i teraz w okolicach 20 sierpnia startujemy ze wszystkimi działaniami.
Czyli dopiero 20. Miał tak. być chyba 13 czy jakoś tak, tak?
Jakoś tak?
Tak. No dobrze, no to tak to się ułoży. Klub zostaje z nazwą Energa Czarni Słupsk. To się nic nie zmieni, czy jeszcze może być jakaś modyfikacja?
Panie redaktorze, ja powiem tylko tak. Umowa z grupą GSD wygasła 30 czerwca automatycznie.
Po 5 latach.
Tak,
i to trzeba oddać szacunek, bo rzeczywiście grupa Sierleccy dołączyła w pierwszej lidze, kiedy było najtrudniej o tak to, jest. Żeby wystartować. I tutaj tak trzeba jest. Głęboki ukłon w kibice
mocno
powinni złożyć.
Podziękować oczywiście grupie GSD, ale automatycznie w związku z powyższym musieliśmy, że tak powiem, wyłączyć człon Icons z nazwy. Umowa z Energą z poprzedniego sezonu obowiązuje do 30 sierpnia. Póki co używamy tej nazwy.
A co będzie dalej?
Zobaczymy.
Ale negocjujecie z Energą, czy tam coś jest na stole? No bo pewnie kibice dopytują.
Oczywiście na stole coś jest, natomiast no, w chwili obecnej, ja tak jak mówię, obowiązuje poprzedni kontrakt, poprzednia umowa, więc tego się trzymamy na tę chwilę.
A i rozumiem, że to do końca sierpnia dopiero się rozstrzygnie, czy dalej Energa będzie sponsorem, partnerem generalnym,
tytularnym? Oczywiście, mam nadzieję, że to się rozstrzygnie dużo szybciej.
Dużo szybciej, tak?
Tak.
Ale jesteście w jakichś rozmowach? No muszę pytać, kibice będą mnie tutaj męczyć. A dlaczego pan nie zapytał o to? A dlaczego to? A dlaczego tamto? No ja muszę to dopytać.
Jestem w rozmowach od kwietnia tak naprawdę na ten temat, więc to trochę trwa. Mhm. Długo trwa, dużo się dzieje. Wymieniamy bardzo dużo maili, bardzo dużo rozmów telefonicznych, spotkań. To jest proces i tak jak mówię, póki co jest obowiązuje umowa z zeszłego sezonu, tak naprawdę zamykamy, rozliczamy dopiero poprzedni sezon, to wszystko też jest w procesie weryfikacyjnym, więc jeszcze chwilę.
Dobrze, ale oni są zadowoleni z tego, jak ten kontrakt był realizowany, z wyników sportowych klubu, drużyny. Jaki jest ten feedback? Jakie jest odczucie prezesa ze strony tego partnera? No bo to często jest tak, że jak jest zadowolenie, no to łatwiej się rozmawia. Jak jest niezadowolenie, no to trudniej przekonać, żeby tę współpracę kontynuować.
Bezapelacyjnie jest tutaj, że tak powiem, obopólna satysfakcja, zarówno finansowa, jak i wizerunkowa i tutaj nie ma jakichś złych emocji, ale tak jak mówię, jest to proces. Spółki Skarbu Państwa mają swoją ścieżkę, swoje etapy realizacji, zatwierdzeń, zarządy, rady nadzorcze. Pamiętajmy, że Energa to grupa Orlen, czyli grupa Orlen czuwa nad Energą. Tam jest również proces weryfikacyjny i to wszystko naprawdę długo trwa i ma swoje etapy, więc cierpliwie trzeba czekać, wykonywać polecenia, dosyłać dokumenty i tak dalej, i tak dalej.
I do sierpnia musicie to zamknąć, tak? Jeżeli, znaczy, przez moment możecie się nie nazywać Energa Czarni Słupsk, ale myślę, że ta kontynuacja byłaby i mile widziana przez kibiców i pewnie przez prezesa też, no bo to łatwiej domknąć budżet.
Zdecydowanie tak, więc jakieś założenia zostały przyjęte, to zawsze jest pewne ryzyko i trzeba się z tym liczyć, to jest biznes i on się może wyślizgnąć z ręki, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast no, traktować trzeba zawodników trochę wcześniej i zamykać skład, bo nie możemy czekać do finału tych rozmów. Natomiast no, rozmawiamy z poważnymi ludźmi, z poważnymi zarządami, więc jakieś reguły też obowiązują.
Jaki będzie ten budżet planowany na ten sezon? To jest wielkość z zeszłego roku, czy zeszłego sezonu, czy to jest coś więcej, czy to jest coś mniej?
To będzie bardzo podobny, troszeczkę może mniejszy, znaczy na pewno.
Kwotowo, tak?
Kwotowo mniejszy od zeszłego sezonu.
A to wynika z tego odejścia grupy GSD?
Między innymi tak, no, natomiast... No,
ale wtedy... oni w ogóle nie zostali we współpracy, czy po prostu to wyjście z tej strefy tytularnej?
Tytularnej. Są dalej, że tak powiem, w rodzinie.
Okay.
Oczywiście na innym poziomie finansowym.
Za to jest po prostu inne zaangażowanie finansowe, tak?
Tak jest.
Po tych
tak
pięciu
jest.
Latach. Tak. Dobrze, a jeżeli chodzi o w ogóle możliwość dokoptowania jeszcze jednego partnera, czy też sponsora tytularnego, tutaj coś się może jeszcze wydarzyć, czy raczej tego nie planujecie, bo z rozmów wynika, że taki partner się na razie przynajmniej oprócz energii nie pojawi.
W biznesie nigdy nie mówimy nie, wszystko jest możliwe, każdy dzień potrafi zaskoczyć, więc na pewno, żeby taka informacja, gdyby się pojawiła, będzie natychmiast przez nas ogłaszana. Tak jak mówię, ja codziennie odbywam po 2-3 spotkania, 4 czasami z partnerami różnymi biznesowymi, obecnymi, potencjalnymi.
A widzę, że samorządy w większości chyba zostały, te, które deklarowały współpracę, tak? Bo widzę, że to powiat słupski zdaje się znowu podpisał. Miasto Słup, ta umowa wciąż obowiązuje.
Miasto Słup, umowa oczywiście obowiązuje. Za tutaj wielkie jeszcze raz podziękowania. Ten sezon jest bezpieczny, że tak powiem. Transza pierwsza już została uruchomiona. Kolejna w styczniu, zamykająca. Ten jakby program półtoroczny, tak? Więc tutaj cały sezon jest zabezpieczony, jeśli chodzi o stronę miasta Słupsk. I tak, samorządy rozmawiamy do tej pory, tak jak w zeszłym sezonie, gmina Potęgowo, gmina Ustka, gmina Sławno, gmina Kobylnica, gmina Redzikowo. Jest tego troszeczkę i wszędzie są pewne zobowiązania. Z naszej strony również spotkania z młodzieżą, wyjazdy. No to jest cały mechanizm, cała logistyka tego wszystkiego, ale na szczęście jakoś tam jeszcze panujemy nad tym.
A jeżeli chodzi o halę, to jakieś wymagania PLK się tu zmieniły, jeżeli chodzi o rozgrywki, czy możemy dalej z Gryfią spokojnie przystępować do tych rozgrywek, czy tam jakieś wymagania się
gramy
zmieniły?
Gramy bezpiecznie ten sezon, natomiast lada chwila, tak naprawdę oczekujemy oficjalnych dokumentów z ligi po tak zwanej reformie, tak, która została przeprowadzona przez firmę Ernst & Young w kwietniu, maju bieżącego roku. Wnioski, które będą publikowane po tej reformie, tak to nazwijmy, nieoficjalnie wiem, że będzie to między innymi zespół rezerw od przyszłego sezonu.
Czyli
konieczny.
To trzecia liga, czy druga?
Bardziej nazwijmy to centralną ligą juniorów. Na wzór,
coś jak w piłce nożnej, tak?
Wzór piłki nożnej, tak.
CRJ-ka tak zwana, tak?
Tak, także tutaj bardzo fajnie się złożyło.
No to jest kosztochłonne, bo się jeździ w zasadzie po całym kraju.
Tak, ale to jest super szansa dla naszej młodzieży do tego, aby się ogrywać. Wyniki są tutaj sprawą drugorzędną.
Ja tego nie deprecjonuję, tylko podchodzę do tego realnie, wiem, że to będzie kosztować.
Oczywiście. No i druga taka rzecz, którą też już wiem, no to oczywiście będzie wymóg nowoczesnej infrastruktury do tego, aby występować w PLK. Jak to będzie sformułowane, jakie będą dokładne szczegóły tych wymagań, to nie wiem.
Tam się pojawić może jakaś pojemność hali?
Pojemność hali
większa niż
pewno.
My mamy w Gryfii?
Pojemność hali na pewno, ale też dostęp do różnych rozmaitych udogodnień, jeżeli tak możemy powiedzieć o hali, tak? No poczekamy na ten raport, poczekamy na te wymogi i zobaczymy, co tak naprawdę w trawie piszczy.
Ale to może być problem dla klubu?
Bezapelacyjnie.
Dla miasta też?
Bezapelacyjnie to będzie problem dla klubu. Ja to już słyszę właśnie ze środowiska koszykarskiego z Warszawy. Z PZ
Warszawa. Ale Warszawa też gra na Bemowie i
tak.
Umówmy się szczerze, że to nie jest hala na miarę mistrzów Polski chociażby.
Absolutnie, tak.
Ze ścianką wspinaczkową. Byłem w tej hali ze 2-3 razy i naprawdę to jest obiekt dużo słabszy niż Gryfia.
Tak, na pewno. Więc Warszawa też ból głowy. Wiem, że tam są bardzo duże, długie rozmowy zarówno ze strony Dzików Warszawa, jak i Legii, z prezydentem Trzaskowskim.
Tam jest jakaś obietnica budowy, ale zdaje się na razie tylko obietnica.
No, tak to bywa nieraz, że...
No, młyny polityczne czasami mielą bardzo wolno.
Tak, natomiast już słyszałem o alternatywach, chociażby o graniu w Pruszkowie, tam gdzie zespół z Niż Pruszków rozgrywał swoje mecze w pierwszej
Tam jest większa hala rzeczywiście.
Tak, więc...
No, ale nie wiem, czy warszawiacy chcieliby do Pruszkowa
no,
na mecze jeździć.
To jest jakby odrębna kwestia, czy ktoś by chciał, czy nie, natomiast no, jeżeli będą postawieni po ścianą, no to jakąś alternatywę mają. My mamy problem. My mamy absolutny problem, bo my takiej alternatywy w promieniu 70 km nie mamy.
I prezes patrzy w stronę zachodnią, czyli na Koszalin. Ale Koszalin ma swoje problemy i ma swój
zespół. Czekamy na budowę S6.
No tak, ale to chyba nie o to chodzi, żeby jeździć gdzieś, tylko żeby mieć tutaj infrastrukturę. I to jest naprawdę duże wyzwanie, myślę, że dla całego regionu, bo to musi być moim zdaniem hala, która będzie po prostu takim centrum sportu, rekreacji, targów, spotkań i tak dalej, raczej dla regionu niż dla samego miasta Słupska.
Natomiast oczywiście nie jest to temat do mnie. Ja tutaj jestem tylko użytkownikiem obecnej infrastruktury miejskiej, za co jestem wdzięczny władzom miejskim.
Zawsze prezes może tam 20 milionów dorzucić budżetu do budowy hali i będzie łatwiej.
No z pewnością byłoby łatwiej.
Trochę żartujemy, ale sprawa jest naprawdę poważna. Dobrze, ile zespołów zagra w Orlen Basket Lidze w tym sezonie?
To jest kolejna, nie wiadomo, tak naprawdę.
Czy Ostrów Wielkopolski przystąpi do rozgrywek? Co tam prezes więcej wie niż się
wiem to, co mam, że tak powiem, w mailach z PLK, czyli dostałem harmonogram, dostałem listę zespołów dopuszczonych do gry, wśród nich jest Ostrów Wielkopolski. Więc teraz ja bazuję na tym, co dostaję z ligi, a nie na tym, co donosi, powiedzmy sobie, mniej lub bardziej poważna prasa internetowa, czy jak to nazwać, portale rozmaite. I tam czytamy o różnych katastrofach. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to element gry obecnych właścicieli Ostrowa, czy jest to jakaś taka przepychanka, próba wymuszenia.
No bo powiedzmy, jak tam jest. Klub deklaruje, spółka, która prowadzi klub, deklaruje, że tam jest niecałe 1 900 000 zadłużenia, zobowiązań różnego rodzaju i klub chce przystąpić do rozgrywek, ale pod warunkiem, że miasto Ostrów Wielkopolski utrzyma dotację w wysokości 2,5 miliona złotych.
Tak.
A miasto Ostrów mówi, że okej, ale długów to my nie będziemy spłacać. Więc jeżeli na grę w tym sezonie to w porządku, ale na spłatę zobowiązań, za które nie bierzemy odpowiedzialności, to my tych pieniędzy nie damy. I wydaje się, że ten pad się może skończyć tym, że Ostrów tych rozgrywkach nie zagra. Chyba, że znajdzie partnera, który będzie w stanie finansować działania wraz z tymi zobowiązaniami z lat minionych.
Oczywiście, natomiast jest to dosyć dziwna historia i nie mi to oceniać. Natomiast popatrzymy na zobowiązania, o ile one są prawdziwe, te kwoty, które są publikowane. Trudno sobie założyć, żeby to było inne zobowiązanie niż w większości pewnie względem zawodników czy sztabu trenerskiego.
Pewnie jakieś tam sprawy logistyczne też mogą wchodzić.
Też mogą być, ale to przy tej kwocie to musiałoby być z zaszłości kilkuletnie naprawdę.
Nie da się tego wykluczyć.
To nie da się tego wykluczyć, więc nie wiem, jak to w trawie piszczy. Ja tak jak mówię, bazuję na dokumentach, które otrzymałem. Wiem, że Ostrów ma licencję na grę. Co dalej?
No dobrze, ale czy to jest rzeczywiście poważne podejście ligi? Bo jeżeli wiemy, że jest zobowiązanie i tak naprawdę chyba oprócz samych spółek, które tam są wokół tego klubu, chyba nie ma żadnych poważnych partnerów na dziś podpisanych, jak to się mówi, na twardo, jeżeli chodzi o pieniądze. Miasto się wstrzymuje, miasto Ostrów Wielkopolski wstrzymuje się z tą dotacją dla klubu, no to nagle się może okazać na tydzień czy dwa przed rozpoczęciem rozgrywek, że tak naprawdę jest 15 zespołów, a nie 16.
Myślę, że panie redaktorze, tutaj Ligi do końca bym nie krytykował, Liga też rozmawia z Ostrowem i wiem o tym. Natomiast proces licencyjny ma swoje określone ramy czasowe, więc pewnie trudno byłoby dopuszczać Ostrów Wielkopolski bez wydania tej licencji, łatwiej ją chyba odebrać mimo wszystko, niż później generować ją po czasie, więc ona została nadana, natomiast osobiście rozmawiałem z prezesem Koszarkiem kilka dni temu, byłem w Warszawie i powiedział mi, że tak naprawdę codziennie są na łączach i codziennie gdzieś tam coś rozmawiają, próbują, negocjują. Jak to się zakończy, naprawdę nie wiem. Oni też do końca nie wiedzą. Wiemy, że Ostrów Wielkopolski złożył propozycję wykupienia jakby miejsca w ekstraklasie zespołowi chociażby.
Spójni Stargard. Ale to też oznacza, że to się zmieni wszystko, tak?
Tak, ale Spójnia raczej do tego nie przystąpi. Po pierwsze, zaczęła budowę składu, jest mocno zaawansowany. Ten skład jest praktycznie już zakończony na pierwszą ligę naprawdę. Tak. No, a z drugiej strony trudno oczekiwać, że ktoś wysłupa tak duże pieniądze ponad założony budżet i jeszcze potem zagra ten sezon w Ekstraklasie i się utrzyma i w ogóle. Także to
nie zdaje się, oni mają po pierwsze Spójnia Stargard ma mocno obcięty budżet, jeżeli chodzi o grę w pierwszej lidze w stosunku do tego, co miała w Ekstraklasie. Musiałaby wyłożyć 2 miliony nie na swoje długi.
Tak.
I zająć miejsce składem zbudowanym na rozgrywki o szczebel niżej, więc to nie ma sensu.
Czarny scenariusz zakłada 15 zespołów.
Czyli jeden zespół będzie pauzował.
Tak, i to jest takie wtedy niefajne,
to zawsze
tworzy jakieś dziwne przetasowania w tabeli i nie do końca czytelny obraz danej sytuacji.
No tak. No to musimy teraz poczekać. Ja myślę, że to się gdzieś do końca lipca powinno się rozstrzygnąć na tak lub nie, bo inaczej trudno sobie wyobrazić, żeby, chyba że ktoś z pierwszej ligi na jakichś warunkach specjalnych zadeklaruje, że jest w stanie zagrać w Ekstraklasie i powalczyć tym, co ma.
Tak jest.
Nie wiem, czy to jest wykluczone. Nie wiem, czy to się może zdarzyć. Ale też jak chciałem zapytać z innej beczki, czy w Pucharze Polski nie powinno być tak, że na pewnym etapie rozgrywek z pierwszych czterech zespołów z pierwszej ligi powinno się tam dobierać walczących o ten Puchar Polski. Czy to nie byłoby trochę przeniesienie sytuacji z piłki nożnej, gdzie zespół nawet tam gdzieś bardzo niskiej klasy rozgrywkowej może w tym szczycie sezonu, jeżeli zagra świetnie eliminację, zagrać z naprawdę klasowym zespołem z ekstraklasy i to przy okazji jest na przykład dwumecz i można zorganizować taką ekstra promocję koszykówki gdzieś tam do zespołu, uważam sobie na przykład z drugiej ligi, przyjeżdża na przykład Legia Warszawa, mistrz Polski, no i to jest święto koszykówki, czy czarni przyjeżdżają. Stawiłem sprawę, druga liga, mistrz Polski, no, na takim zestawieniu, jasne, żeby tutaj dać taki duży kontrast i też przy okazji się okazuje, że można coś więcej osiągnąć gdzieś tam z końcówki pierwszej ligi, czy z drugiej ligi.
Bezapelacyjnie nadałoby to kolorytu tym rozgrywkom. Nie wiem, czym to jest spowodowane, to jest takie troszeczkę uproszczenie pewnej formy, myślę, i jakby taka trochę wygodna sytuacja dla ligi, dla organizatorów. Pierwsze 8 zespołów lub pierwsze 7 plus gospodarz, tak było przez
Sosnowiec, zdaje się, teraz tak, będzie znowu, tak?
Tak, więc tutaj jakby nie mamy gospodarza, więc okej, 8 zespołów, natomiast kiedy był Puchar w Lublinie, to taka sytuacja wtedy była. Natomiast, no tak, to pierwsza, druga liga, z pewnością już pierwsza liga mogłaby nieraz powalczyć z niektórymi zespołami o to miejsce w Pucharze Polski i to byłoby naprawdę bardzo ciekawe.
Ja sobie na przykład wyobrażam Sokół Łańcuch, tak?
Który na przykład zespół z ambicjami rok do roku, tak. Ale też no, ciekawsze coś dla kibiców i myślę, że bardzo ciekawa formuła. No, czemu tak się dzieje? Nie wiem, naprawdę nie mi to oceniać. Nie jestem we władzach ligi, więc nie zajmuję się organizacją. Mogę tylko rozmawiać, pytać.
Może powinno być inaczej. 6 zespołów z klasy pierwszych i dwa pierwsze z pierwszej ligi.
Ja myślę, że to powinno się gdzieś na etapie eliminacji odbywać, natomiast potem, i tutaj byśmy wtedy widzieli tak naprawdę
albo eliminację w pierwszej czwórce eliminacje, tak. Zwycięzcy idą wyżej, a 6 zespołów pierwszych z ekstraklasy
na przykład
gra, tak? Albo na przykład 2 pierwsze mają z ekstraklasy, mają na przykład zagwarantowany udział w Pucharze Polski, a 6 kolejnych od miejsca trzeciego do ósmego losuje się te pierwsze 2 zespoły z pierwszej ligi, które awansowały. Można tam namieszać i spowodować, że ta rywalizacja byłaby bardzo, bardzo ciekawa. Ja na przykład sobie uważam, że w takim finale Pucharu Polski gdzieś tam w Sosnowcu, taki zespół z pierwszej ligi nie byłby bez szans. Na adrenalinie, na pewnej motywacji.
Na motywacji oczywiście, że tak. I na chęci pokazania się
gdzieś tam wszystkim. Do ćwierć czy półfinału dotarcie, tak. Byłoby naprawdę fajnym osiągnięciem.
Pamiętajmy, że na ogół grają tam zawodnicy z wielkimi ambicjami, którzy marzą o ekstraklasie.
Mogą się pokazać na tle zawodników.
To wszystko byłoby bardzo ciekawe.
Zagranicznych.
A te różnice klasy nie są aż tak duże między zespołami, bądźmy szczerzy.
Ale teraz to może być jeszcze ciekawiej, dlatego że nasycenie tej ligi obcokrajowcami, mam wrażenie, że będzie chyba największe od lat, że to Polacy będą musieli udowadniać swoją wartość. Wszystkich czarnych znamy wszystkich bardzo dobrze, wiemy, co potrafią zagrać, ale mam wrażenie, że w tym sezonie będą musieli do tego dołożyć coś ekstra.
Będziemy mogli to sprawdzić, myślę, niebawem, ponieważ w naszej rozpisce gier kontrolnych mamy również potyczkę z zespołem pierwszoligowym, więc zobaczymy, jak to wygląda.
A ile tych gier kontrolnych w ogóle będzie?
Zaplanowaliśmy łącznie 8, mówię tutaj też razem z turniejami, tak, którymi weźmiemy udział. Turniej Kasztalan Cup we Wrocławku.
Tradycyjnie.
Turniej Puchar Prezydentki Miasta Słupska.
Kiedy będzie?
13-14 września. Sobota, niedziela. Już serdecznie zapraszam.
A już wiadomo, kto zagra?
Tak, wiadomo, kto zagra. Zagrają zespoły, że tak powiem, ościenne. King Szczecin, Tref Sopot, Arka Gdynia i Energia Czerni Słupsk.
No to bardzo pomorsko. I zachodniopomorsko.
Pomorsko i zachodniopomorsko.
Ale to będzie dobra rywalizacja, bardzo fajna, bo zupełnie nowy tref, zupełnie nowa arka, zupełnie nowy king i zupełnie nowi czarni.
No dokładnie.
Także tak. Same nowości.
Same nowości. Tutaj już serdecznie zapraszam kibiców i przy tej samej okazji powiem już, że chcemy wystartować ze sprzedażą karnetów na nadchodzący sezon już niebawem, bo 1 sierpnia. Nie informujemy o tym jeszcze nawet, ponieważ troszeczkę dogrywamy sprawy techniczne z naszym dystrybutorem Abilet i tam pewne rzeczy się tam klarują. Pracujemy nad tym, żeby to się udało terminowo, jak nie to...
A ceny będą te same, co w zeszłym roku, czy niestety trzeba podnieść?
Ceny troszeczkę pójdą do góry, natomiast oczywiście skorzystają ci, którzy już posiadali karnety, będą znów promocyjne zniżki.
Za kontynuację, tak?
Za kontynuację. Będą też ceny niższe do końca sierpnia, tradycyjnie. Również będzie zapis o tym, że karnet zakupiony przed jakąś tam ustaloną datą będzie uprawniał do wejścia na tym karnecie na turniej prezydentki miasta Słupska.
Im szybciej się kupi, tym więcej korzyści, tak krótko jest. Mówiąc. Dobrze, ale Quincy Ford w starcie Lublin to zaskoczenie dla prezesa, czy po prostu rywalizacja finansowa była tak mocna, że tutaj nie było szans, żeby skusić Quincy'ego na pozostanie?
Rywalizacja finansowa była gdzieś tam, powiedzmy sobie, z ich strony oczekiwania plus 10% w stosunku do naszych założeń, ale ja się trzymam sztywno pewnych założeń, więc jakby nie ulegliśmy temu. I okej, no i taki jest rynek i Quincy wybrał finalnie Lublin. Czy zaskoczenie? Myślę, że nie do końca, ponieważ pokazał się szczególnie w serii z Lublinem jako taki naprawdę zawodnik, można powiedzieć, drugiego planu od czarnej roboty i były momenty, że był naprawdę tutaj kluczowym filarem obrony naszej, ale nie tylko. Więc myślę, że tutaj Lublin już wtedy położył sobie, że tak powiem, krzyżyk przy jego nazwisku, żeby rozmawiać o kolejnym sezonie.
Ja myślę, że kluczowe było to, że Latibodie nie przedłużył i wtedy się otworzyła opcja na Forda.
Więc życzę wszystkiego dobrego Quincy'emu. Zobaczymy, fajnie, że zostaje w PLK, a to też zawsze dodaje smaczek tej rywalizacji.
Co najmniej raz tu przyjedzie.
Tak, co najmniej raz tutaj się zobaczymy. To też jest bardzo ciekawe. Taki jest rynek.
Taki jest rynek. Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sport w Słupsku i nie tylko.